Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Dzień dobry, witam serdecznie. Aleksandra Włodarczyk. Proszę Państwa, sytuacja jest nietypowa, bo chociaż jestem gospodarzem audycji, to goszczę ja w studiu Poznańskich Oblatów. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Ksiądz Marcin Wrzos, polski prezbiter Kościoła Katolickiego, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, doktor nauk teologicznych o specjalności misjologia, misjonarz, który kieruje miesięcznikiem Misyjne Drogi, portalem misyjne.pl i tak dalej, bo właściwie można by było bardzo dużo o ojcu opowiadać.
Ale to tutaj tam się popisane zatrzyma. Po internetach to.
Wszystko prawda, ale chciałabym dzisiaj porozmawiać o ekumenizmie. Zadam prowokacyjne pytanie, czy ekumenizm jest nam potrzebny. Po co jest nam potrzebny?
Po to, żeby żyć obok siebie i się po prostu zwyczajnie lubić, po chrześcijańsku powiem górnolotnie miłować, ale mówię o tym dlatego, że może się okazać, że obok nas jest ktoś, kto w tym wypadku oczywiście jest innej denominacji chrześcijańskiej, innej wiary, no bo na przykład wyznaje judaizm albo islam i możemy tego kogoś po prostu lubić, żyć obok siebie, razem świętować swoje święta i po prostu prowadzić takie zwyczajne, normalne życie.
Jesteśmy tacy sami. Nasz program nazywa się Tacy Sami i w naszym magazynie mówimy właśnie o tym, że ludzie są różni, ale są tacy sami. Ludzie, którzy wyznają różne religie, są w gruncie rzeczy tacy sami.
Tak, i mamy te same marzenia albo bardzo podobne pragnienia, mamy podobne pomysły na życie, no bo to, że ktoś jest chrześcijaninem, a ktoś Żydem, a ktoś muzułmaninem, to może równie dobrze chcieć być nauczycielką, kierowcą naszej poznańskiej bimby, czy nie wiem, chcieć być lekarzem. Dokładnie tak to działa.
Ale jednocześnie inaczej się modli, inne zwyczaje kultywuje. Czasem wydaje się, że to są zwyczaje sprzeczne z naszymi, tymi, które my uważamy za właściwe.
No tak, ale chyba też musimy się uczyć tego, zwracać uwagę przede wszystkim na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli. No nie, no bo bardzo fajnie wejść w takie różnego rodzaju utarczki, a kto ma rację, a kto nie ma racji.
Mój Bóg jest lepszy niż twój, tak? Moja prawda jest mojsza bardziej.
O właśnie, a może się nawet okazać dość zaskakująco, że ten Bóg wcale nie jest taki inny. Ja pamiętam spotkania, nie powiem z którym biskupem, kiedy zaczynałem się zajmować tym dialogiem z religiami niechrześcijańskimi, to szczególnie z islamem, kiedy on mi mówi, no tak, a czy ojciec zna to i to nauczanie? Tak, a czy ojciec wie, że do ludu Bożego, to jest nauczanie soborowe, należą też muzułmanie i chrześcijanie do ludu Bożego, czyli do kościoła? A ja mówię, wiem. A on tak na mnie patrzy, ten biskup, i mówi, ale niech ojciec tego nie mówi moim proboszczom, bo i tak nie uwierzą. Nie? Więc czasem może być to zupełnie zaskakujące. Z punktu widzenia chrześcijaństwa na przykład wierzymy w tego samego Boga z Żydami, z muzułmanami. Mówimy, że oni oczywiście z naszego punktu widzenia nie odkryli Boga trójjednego, ale muzułmanie mówią, że to jest Bóg miłosierny, Żydzi, Bóg sprawiedliwy. To jest te wszystkie przymioty, które my mówimy o Panu Bogu, oni także gdzieś tam odnajdują. Co więcej, Jan Paweł II mówił o religiach abrahamowych, że mamy tego wspólnego praojca Abrahama. I znowu taka ciekawostka z tego ruchu dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego, żeby znaleźć na przykład zdjęcie do naszych misyjnych dróg papieża całującego Koran, to oczywiście, że nie znajdę go w L'Osservatore Romano i w agencjach watykańskich, no bo przecież takie gorszące zdjęcie, a to Jan Paweł II wszedł do meczetu i ucałował Koran z szacunku i tak dalej, tylko muszę szukać po innych agencjach fotograficznych i takie zdjęcie wtedy się udaje znaleźć. No nie?
Czyli ja to, co powiedziałam przed chwilą, że mój Bóg jest lepszy niż twój,
mojszy, twojszy, tak.
Mojszy niż twojszy, to w duchu ekumenizmu chodzi o to, że jest jeden Bóg. Tylko po prostu inaczej w niego wierzymy.
Tak, w duchu, bo to też warto rozróżnić, że my rozróżniamy dialog ekumeniczny, czyli dialog z innymi denominacjami chrześcijańskimi, jest dialog międzyreligijny, czyli z innymi religiami, a nam szczególnie bliskie właśnie są te religie księgi czy abrahamowe i mówimy o judaizmie i właśnie i o islamie.
Jest nam łatwiej trochę mówić w tym kraju, który jest bardzo jednorodny religijnie, gdzie zdecydowana większość, ponad 90%, to są właściwie wyznawcy Kościoła katolickiego. Tych mniejszości jest dużo mniej.
Albo chrzczeni po prostu, bo często jest to, tak, bo jest to taki chrześcijanin taki kulturowy, a jeszcze jest ten chrześcijanin taki chodzący do kościoła i praktykujący, nie? To no okej. Okay.
Więc jest nam łatwiej, tak czy inaczej, bo większość osób mniej więcej myśli podobnie albo została wychowana w podobnym duchu. Chyba zupełnie inaczej jest w krajach, które są dużo bardziej różnorodne. Inaczej jest nawet już, jakbyśmy powiedzieli, w Poznaniu, a inaczej w Cieszynie czy w Białymstoku.
Dokładnie tak. Mam doświadczenie kościoła misyjnego, a więc misji gdzieś tam w środku Afryki, Czadu, Kamerunu czy Madagaskaru. I muszę powiedzieć, że w sytuacji takiej mniejszościowej kościoła katolickiego, czy nawet chrześcijaństwa w niektórych wypadkach, i da się żyć. To jest, bardzo mi się podoba taki dialog, nasz arcybiskup nazywa to dialogiem życia, że my możemy ze sobą współpracować. Na przykład moi współbracia, czy niedawno nasz prowincjał ojciec Marek Ochlak, który pracował prawie 30 lat na Madagaskarze, mówił, że jak kupuje, czy jak kupował, nie wiem, cement, coś do budowy szkół, kościoła, to brał od muzułmanów, bo wiedział, że oni, jak jest duchowny, zresztą w ogóle oni, że na pewno sprzedadzą mu towar dobrej jakości po dobrej cenie na przykład. Jeśli chodzi o Poznań, myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, najwyżej Józef mnie potem powie, że za dużo powiedziałem, czyli Józef Szadit, imam tutaj poznański, to jego córka, która kończy jedną ze szkół poznańskich, technikum, odbywała praktyki na przykład u nas, bo stwierdził, że Marcin, czy moją córkę mogę ci powiedzieć, wiem, że się nauczy tam określonego fachu i była on u nas, robiła swoje miesięczne praktyki.
Jedną z rzeczy, którą zawdzięczamy właśnie ojcu, to jest kalendarz trzech religii, który jest wydawany w Poznaniu od wielu lat. Ojciec był na samym początku tej drogi, razem właśnie ze wspomnianym imamem i razem z rabinem gminy żydowskiej w Poznaniu. Proszę powiedzieć o tym doświadczeniu, bo to też było chyba trudne wtedy, to wyjście wspólne, porozumienie się z duchownymi i stworzenie czegoś takiego, co na stałe wpisało się już w naszą kulturę i co roku jest wydawane i jest naprawdę takim przykładem tego, że można wspólnie koło siebie żyć.
Pamiętam, jak spotykaliśmy się te 10 lat temu z Józefem i w końcu stwierdziliśmy, no miło się tak widzieć, miło chodzić na swoje święta, bo nawzajem się zapraszamy do tej pory, ale fajnie jakby było coś konkretnego. No, i on mówi, wiesz, ale w Katowicach tu mają taki kalendarz. Ja mówię, dobra, to spróbujemy go zrobić. Potem zadzwoniliśmy do gminy żydowskiej. Pani Alicja, szefowa gminy żydowskiej, przewodnicząca dokładnie, była bardzo, bardzo otwarta. I
ja tylko dodam, że pani Alicja Kobus i właśnie imam Józef Hadid byli gośćmi naszego magazynu.
I potem się okazało, że dobrze, jest kalendarz, spotykamy się na swoich świętach, jeździmy z Józefem, teraz może trochę mniej do gminy żydowskiej, świętujemy u muzułmanów, też są zapraszani tutaj przez stronę kościelną, zarówno chociażby Dzień Islamu w kościele, Dzień Judaizmu w kościele. I to idzie coraz dalej, ponieważ na przykład są takie wspólnoty międzyreligijne w Poznaniu, na przykład świętego Idziego, czy Sanedigio, w której są zarówno muzułmanie, są niewierzący, są chrześcijanie i oni razem wydają w czwartki późnym wieczorem kanapki osobom w kryzysie bezdomności, w kryzysie ubóstwa właśnie w okolicach dworca głównego kolejowego. To pokazuje, że możemy robić coraz więcej rzeczy razem. Przyszła pandemia, czy był ten początek kryzysu związany z wojną w Ukrainie, tą pełnoskalową, no to też Caritas dał szyld, powiedzmy, na targach poznańskich, naszych miejskich, ale tam od razu był telefon. Marcin, czy my możemy się dołączyć? Ja tylko tak trochę pośredniczyłem, ale to pokazało, że naprawdę razem można dużo dobrych rzeczy robić.
A jaka była odpowiedź wśród duchownych innych?
To nie jest łatwe pytanie, ale dobrze, no bo rozmawiamy szczerze i jasno. Na pewno nic by się nie wydarzyło bez zgody i wsparcia arcybiskupa Gądeckiego. To jest tak, że on w ogóle zainicjował dni judaizmu w kościele. W zeszłym roku bodajże było 25-lecie, takie dość huczne i wtedy to mocno tak brzmiało. Ale no jest to różnie, ponieważ chociażby kościół jest dość szeroki i będą nurty, które powiedzą, że no po co, przecież nie rozróżniają między muzułmanami, a terrorystami, tymi skrajnymi gdzieś tam muzułmańskimi, a normalnymi muzułmanami, tak, i jak rozmawiać z terrorystami, w ogóle jakieś dziwactwa, nie, tego typu. A ja mówię, no ja doświadczyłem kraju, gdzie my jesteśmy w mniejszości, doświadczyłem szacunku tam do katolików, doświadczyłem i myślę, że to też jest jasny i konkretny wyraz no, Ewangelii, tak? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, no kochaj po prostu, bądź z nim.
Czy ten kalendarz, to co się udaje co roku robić, też w tym roku kolejne piękne wydanie kalendarza pod hasłem w tym roku?
W tym roku miłość bliźniego. Jak trafiłem.
Tak trafiliśmy. Czy to jest tylko jedyne, co tak naprawdę się udaje zdobyć? Czy właśnie to jest tylko początek tego, albo to jest ten taki zewnętrzny wymiar tego, jak w Poznaniu wygląda właśnie ta symbioza?
Kalendarz jest pokazaniem takim bardzo materialnym, tak, że coś takiego jest, coś takiego robimy, ale jest to wyraz właśnie naszych takiego zwyczajnego życia. Czyli tego, że było Boże Narodzenie, dostałem od podrabina życzenia, od pani Alicji, od muftiego. Ja pamiętam, że mają oni święta, też im składam życzenia. Oni mnie zapraszają, ja ich zapraszam. Tak jak mówiłem, córka i mama u nas była na praktykach. Jak czegoś potrzebuję, czasem też potrzebuję modlitwy w jakiejś konkretnej sytuacji, bo coś trudnego przeżywam, no to też ich proszę o modlitwę. Pamiętam, to będzie dość osobiste. Do tej pory to bardzo przeżywam. Mój młodszy brat, kiedy miał 36 lat, no, miał zawał serca. I w tym momencie trzeba było tam rehabilitacja, to była pandemia. Zresztą do tej pory jest w takim trudnym stanie, w specjalnym ośrodku. Ale trzeba było pomóc. To oprócz, wiadomo, przyjaciół, rodziny, najbliższych, to tym, który mnie tak nawet wsparł, raz, drugi przyjechał, zadzwonił, to był Józef. Nie? Takie zwyczajne bycie obok siebie w naprawdę trudnych momentach. I też mogę powiedzieć, że też gdy oni przeżywają jakieś trudności, to też jestem, rozmawiam. To działa tak jak zwyczajni przyjaciele.
Ten kalendarz dla mnie to też jest taka edukacja bardzo ważna, pokazująca właśnie, jak wyglądają te inne religie. Przy tym pierwszym wydaniu to właśnie ojciec wtedy mówił, że poświęcamy świętom, żeby opowiedzieć, jak wyglądają święta w różnych religiach. To właściwie powinno iść dalej, prawda? Żebyśmy również już w szkołach na ten temat mówili. Nie zawsze na religiach jest to pokazywane. Generalnie właśnie to jest już przyczynek do innej dyskusji, czy ta religia w szkole powinna być taka, że uczy tylko o jednej religii, czy właśnie powinna uczyć o tym, że są różne religie, które nie wykluczają się, a mogą właśnie istnieć koło siebie.
Kto wie, są takie modele w Unii Europejskiej, że na poziomie właśnie szkoły średniej to jest już religioznawstwo bardziej niż jedna określona religia. Nie? I wtedy faktycznie jest więcej tych treści międzyreligijnych i myślę, że też jest pokazane chociażby taki, mówimy wtedy o człowieku, który gdzieś tam szuka też Pana Boga, nie? Ma swoje jakieś tam drogi dojścia, ale to, co Pani powiedziała, jest bardzo ważne, bo te kalendarze też, mam nadzieję, trafiają do szkół, ale też do takich miejsc związanych z dialogiem. Jest Oświęcim dostaje, nie wiem, 300 czy 400 sztuk. Tam jest taki specjalny ośrodek właśnie międzyreligijny do takich centrów dialogu w Warszawie, w Gdańsku, więc oni też czują, że to jest, ktoś przychodzi i pokazuje, że można, nie? Można jak w Poznaniu, o tak mówiąc trochę po naszemu.
Z jednej strony ojciec ma kontakt właśnie z przedstawicielami różnych wyznań i jest tutaj przyjaźń. Z drugiej strony wychodzi czasem ojciec na ulicę i spotyka się jednak z dużą ilością stereotypów, z którymi cały czas trzeba walczyć na ten temat. Które są szczególnie bolesne, głupie?
Oj, to jest takie bolesne dość od poziomu głupich żartów na temat, nie wiem, Żydów na przykład, czy nawet takich formułek językowych, nie? O których, no, że ktoś o Żydzi, że ktoś, to są bardzo, bardzo stereotypowe. Z kolei muzułmanie, no to wiadomo, a że to uchodźcy, że musimy ich tam, nie wiem, utrzymywać, że co oni tam robią.
Że terroryści,
tak,
że
właśnie.
Kobiety źle traktują też.
Tak, tak. I raz, że warto reagować w takich wypadkach, chociaż też trzeba wyczuć, bo jak potem ma być wojna międzyreligijna i coś, to czasem, wiadomo, trzeba przemilczeć, ale jak można, to trzeba zareagować. Mi pomaga doświadczenie, bo ja mogę przejść od takiego ogółu do szczegółu. No to powiedz mi, czy ty poznałeś kiedyś kogoś takiego, nie? Czy doświadczyłeś, że, nie wiem, że muzułmanin jest taki, a nie inny, albo że Żyd jest taki, a nie inny, bo ja nie. A na przykład spotkałem pewnie więcej ich w swoim życiu niż ty. I dlaczego tak mówisz? Nie?
Pewnie ojciec, jak był na Madagaskarze na misjach, to był w odwrotnej sytuacji, bo tam ojciec był w mniejszości i tam pewnie musiał rozwiewać stereotypy na swój temat.
Tak, aczkolwiek więcej muzułmanów, tam jeszcze na Madagaskarze jest dużo animistów, czyli te takie religie tradycyjne, to w Kamerunie to było zaskakujące. I jadę na przykład takim wielkim autobusem, gdzie ludzie no naprawdę chyba po trzy rzędy siedzeń, takie wąskie i w ogóle, i na przykład wstaje słońce, kierowca nagle hamulec ręczny, nie, czy ten hamulec potem na hamulec ręczny, nie, i muzułmanie wychodzą na zewnątrz autobusu z kierowcą,
tak?
Z dywanikami i się modlą. Można wyśmiać postawę albo coś, ale ja byłem pełen takiego zdumienia, nie? Że wow, nie? Czy ja bym tak potrafił, nie wiem, właśnie w pewnym momencie przerwać w życiu klasztornym, mam to uregulowane, ale przerwać swoje zajęcia, nie wiem, jest anioł pański, dobra, modlę się, nic dla mnie innego nie istnieje, nie? Że pewne takie rzeczy mogą mnie też no, czegoś uczyć konkretnego.
Jak z tym ekumenizmem jest w dobie współczesnej dezinformacji, w dobie tych fake newsów, kiedy tak naprawdę bardzo często musimy rozdzielać to, co czytamy, albo zastanawiać się, czy to rzeczywiście się wydarzyło, to też na pewno dotyka właśnie tę sferę naszego życia.
Tak, myślę, że taką trudną sprawą są informacje, chociażby teraz z Ziemi Świętej, tak? Konflikt Palestyna, czyli muzułmanie, Izrael, czyli Żydzi. Ja na przykład uczę się tego, żeby przeżywać bardziej te relacje, czy budować Ewangelię, bo dla mnie to jest, jeżeli kocham, no to buduję Ewangelię, czy staram się ją wprowadzać w życie, bez takiego szerszego kontekstu. Raz, że nie wiem, co jest tak naprawdę, bo jedni mówią ludobójstwo, drugi mówią, że nie, drudzy, że nie i ogólnie. I żeby, to też jest taka pewnego rodzaju ochrona, żeby takie rzeczy właśnie polityczne, informacje, gdzieś tam z dalekiego świata, że tak powiem, nie miało wpływu na ten nasz tutaj poznański fyrtel, żeby dobra, no dzieje się tam źle, tu są terroryści, tu są jacyś radykałowie, to się wszystko miesza i tak dalej, żeby się trochę od tego odgrodzić i żeby po prostu zwyczajnie nacieszyć się sobą i tutaj, tu i teraz, że my możemy żyć obok siebie i raczej jest to takie bycie pozytywne, bo ja dawno nie słyszałem, żeby w Poznaniu coś takiego złego się wydarzało. Były przypadki, że nawet arcybiskup odwiedzał jakiegoś uchodźcę, jakiegoś muzułmanina pobitego w Poznaniu, ale to jest ileś tam lat temu, nie? A tak nie słychać, że takich złych, a wręcz słychać w drugą stronę, tak? O, że jest kalendarz, wszyscy wiedzą, że jest w Poznaniu synagoga, że jest meczet. Jak czasem jadę Uberem, to nawet się pytam, jesteś muzułmaninem? Tak, tam mówisz, że jest muzlim i tak dalej. A ja mówię, a wiesz, że na Biedrzyckiego macie meczet? A on, modlisz się? A, to teraz będę wiedział, że jest, to będę jeździł, nie?
W XVI i XVII wieku Polska była wzorem tolerancji, otwartości i gościnności dla całego świata i chcemy wrócić do tych tradycji, tak mówił podczas inauguracji pierwszego kalendarza trzech religii wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Pewnie jeszcze nie jesteśmy wzorem tolerancji, ale czy jesteśmy na dobrej drodze, a może cały czas jesteśmy w tym samym miejscu?
Powiem o Poznaniu, o Wielkopolsce. Wydaje mi się, że my jesteśmy parę kroków do przodu właśnie ze względu chociażby na naszą poznańską chyba ciekawość świata, też taki pracowitość i też szacunek do pracy, bo potrafimy zobaczyć, tak, o, ktoś się super rozwija, pracuje i nie patrzeć na to, czy to jest Żyd, czy chrześcijanin, czy muzułmanin. Poznań to też takie miejsce, gdzie można się spotykać i rozmawiać, i dialogować też tak jak to robimy na takim jakimś tam poziomie też teologicznym, ale przede wszystkim chodzi o dialog życia, że możemy żyć obok siebie. I Poznań też myślę, że dba na poziomie miasta o to, żeby była taka jedność. To, co mi się podoba akurat też pan prezydent Jędrzej Solarski, zawsze mówi, no przecież oni wszyscy płacą podatki do miasta, więc trzeba wspierać wszystkich, nie? Ma takie, i trudno się nie zgodzić, no bo wszyscy płacimy podatki, tak? Czy muzułmanin, czy nie wiem, chrześcijanin luteranin, czy chrześcijanin katolik, czy Żyd, tak? No wszyscy płacimy podatki, nie? I miasto czuje się tak zobowiązane, żeby też wspierać wszystkich i szczególnie też takie inicjatywy, które łączą.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Marcin Wrzos był Państwa i moim gościem. Ja nazywam się Aleksandra Włodarczyk i zapraszamy na magazyn o mniejszościach Tacy Sami za tydzień.
Tacy Sami.